witamy w kolejnej godzinie programu Cisza w Eterze. Gościem jest dr Grzegorz Figiel, dyrektor do spraw merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Rozmawiamy o tej konkretnej bibliotece, o czytelnictwie w Lublinie i w Polsce. Po co my tak naprawdę sięgamy? Po jakie treści? Co czytamy? Co czyta młodzież, dzieci? Co czytają dorośli? Czy są takie treści, które pana zdziwiły? Czy są jakieś takie fale zainteresowań tematyką konkretną?
Od kilku lat w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie ustalamy i pokazujemy oczywiście na stronie internetowej tak zwany top ten, czyli najchętniej, po które książki najchętniej sięgają nasi użytkownicy. I muszę pani powiedzieć, że przynajmniej od tych kilku lat te preferencje są dość klarowne. Biografie. To są rzeczy, które chętnie czytają. Tak z ostatniego miesiąca biografia Willa Smitha, ale również Stanisława Barei, Tiny Turner i myślę, że taką samą popularnością będzie się cieszyła nowość właśnie wprowadzana do biblioteki, A tam cicho być, czyli biografia Bogdana Smolenia. To są również książki podróżnicze. Po nie bardzo, bardzo chętnie sięgamy i no i reportaż.
Czy interesujemy się życiem konkretnym, non-fiction?
Tak myślę. Tak myślę, że idzie to w tym kierunku, chociaż no i teraz trudno powiedzieć, no 2-3 lata temu taką popularnością cieszyła się fantastyka. I po te książki też, czy to klasyka typu Tolkien albo Terry Pratchett, tak, czy też zupełnie nowe pozycje. Po to użytkownicy sięgali i to chcieli czytać. To oczywiście, no, tak jak pani powiedziałem, jesteśmy również biblioteką naukową, więc podręczniki, więc psychologia, o której rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania.
Większe zainteresowanie tym tematem?
Może stałe zainteresowanie tym tematem, ale również pytania o to, kiedy dane pozycje będą już w bibliotece, no i też sugestie naszych czytelników, o których wspominałem. Też musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że ta nasza polska klasyka też ciągle cieszy się powodzeniem. W bibliotece musimy mieć również lektury, no ale to wiadomo, że to prawda, dzieci, młodzież, studenci, to podręczniki akademickie, również cieszą się popularnością.
Ale w postaci takiej fizycznej, konkretnej książki, czy właśnie ksero, czy bardziej formy elektroniczne?
Tak jak wspomniałem, obserwuję powolne upadanie punktu ksero. Już nie cieszy się taką wielką...
Muszę częściej tam przychodzić.
Wielką popularnością. Tutaj częściej zapytania o formę elektroniczną. No, ale to młodzi ludzie, wiadomo, tak jak powiedziałem, w różnym czasie mają czas na to, żeby sięgnąć po książkę, podręcznik i z niego się uczyć, ale Wojewódzka Biblioteka Publiczna to również zbiory specjalne. I jeśli pani pozwoli, to również chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć. To wielka kolekcja w tej chwili licząca 190 tysięcy numerów inwentarzowych. A mówimy tutaj o rękopisach, starych drukach, grafice, pocztówkach, fotografiach i dokumentów życia społecznego. Stare druki od XV wieku. Rękopis, najstarszy rękopis z przełomu XIII i XIV wieku. Wiele rękopisów z podpisami władców polskich. Od Władysława Jagiełły po Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy unikalny dokument z podpisem Henryka Walezego, jak jeszcze był królem Polski, nie zdążył z kraju jeszcze uciec. To dokumenty najczęściej dotyczące Lublina, Lubelszczyzny. Ten pierwszy duży zbiór liczący prawie 12 tysięcy woluminów odkupiony od rodziny tragicznie zmarłego Hieronima Łopacińskiego przez członków świeżo założonego Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. To towarzystwo chciało zmaterializować wielkie marzenie Hieronima, żeby Lublin posiadał bibliotekę publiczną. I to się udało. To się udało już w 1907 roku na bazie właśnie tego pierwszego wielkiego zbioru tych cennych rzeczy, do których dzisiaj wielu naukowców, nie tylko z Lublina, ale z całego kraju, ba nawet ze świata przybywa, gdyż po II wojnie światowej bardzo często odpisy, które robiono dla Hieronima Łopacińskiego, albo on sam robił, są jedynym dokumentem, który może świadczyć o danym założeniu, czy danej sytuacji, która była w ówczesnej Rzeczpospolitej.
Jak te dokumenty, te zbiory specjalne są chronione? Czy można ich dotknąć? Czy oglądamy je przez szybkę tylko, czy w formie właśnie duplikatów?
W dużej części są one dostępne dla naszych użytkowników. Oczywiście trzeba przyjść do zbiorów specjalnych. Tutaj już troszkę więcej obostrzeń, tak? Nie wszystkim wypożyczamy, czy oczywiście na miejscu, tak? Bo to mówimy tutaj tylko o udostępnianiu prezencyjnym. Są to najczęściej pracownicy naukowi, którzy mają większy dostęp, tak? Dla reszty pracowników jest albo dla reszty użytkowników jest albo biblioteka cyfrowa, gdzie stale powiększamy zbiorów specjalnych, lub też mikrofilmy, bo taką formę też jeszcze posiadamy. A jak je chronimy? Specjalne magazyny, tak, specjalny oddział duży zbiorów specjalnych, ale również przez Narodowy Zasób Biblioteczny. Od marca 2020 roku no właśnie, zbiory specjalne z kolekcji Hieronima Łopacińskiego weszły do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Jest to bardzo ważna rzecz, która na pewno podnosi prestiż biblioteki, ale też powoduje, że te zbiory muszą być szczególnie chronione w różnym wypadku. Nawet w tym, w którym mamy sytuację od marca 2022 roku, gdzie muszą być pod szczególną ochroną. I tych zbiorów staramy się nie udostępniać. Założenie jest takie, że są one zdigitalizowane, zamknięte w magazynie, gdzie są odpowiednie warunki klimatyczne i odpowiednie opakowania, no tak, żeby pozostały w tym nienaruszonym, niepogorszonym stanie. Wydaje się, że robimy wszystko, żeby no, to posłanie, które trafiło w 1907 roku do członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej, ciągle było realizowane, a więc księgozbiór pozostaje, Hieronima Łopacińskiego, pozostaje w jednym miejscu i w stanie niepogorszonym. Mogę to też Państwu powiedzieć, że na chwilę obecną wydaje się, że właśnie tak jest i oby tak pozostało jak najdłużej.
Jakie warunki powinniśmy stworzyć takim zbiorom specjalnym? Oczywiście nie pytam już o totalne szczegóły, ale takie generalne zasady, które obowiązują w chronieniu takich zasobów.
Na pewno musimy tutaj mówić o odpowiedniej temperaturze, odpowiedniej wilgotności, o opakowaniach z papieru bezkwasowego, tak, żeby tutaj o konserwacji, stałych przeglądach takich zbiorów, żebyśmy mogli stwierdzić, czy tam nie rozwijają się, prawda, jakieś pleśnie, grzyby. Jeśli taka sytuacja jest zauważona, prawda, oczywiście są one wyjmowane z księgozbioru, trafiają albo do komory, gdzie są odkażane, albo też muszą podlegać dalszej konserwacji. Tutaj też właśnie staramy się, żeby te przeglądy były systematyczne. Mamy pracowników, którzy zajmują się konserwacją, kończyli studia podyplomowe w tym kierunku. No i oni swoim fachowym wzrokiem mogą ocenić, jak to działa. Oczywiście wchodzą w grę również drobne naprawy, tak, czy bloku książki, czy inne. Ale najczęściej te najcenniejsze zbiory, mówimy tutaj o dużych pieniądzach, no i najczęściej są to projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki którym coraz więcej tych dzieł możemy konserwować, no i poprawiać ich stan zachowania. bardzo wielką pomocą zawsze służy nam również Biblioteka Narodowa i dział konserwacji w tejże biblioteki oraz pani dyrektor Ewa Potrzebniska, gdzie to jest ważne, żeby ktoś zawsze fachowym wzrokiem mógł powiedzieć, idziecie w dobrym kierunku, róbcie tak dalej. Pani dyrektor Potrzebniska zawsze powtarza, że ta konserwacja zachowawcza. Wcale nie trzeba czasami dużych pieniędzy, tylko po prostu regularne przeglądy, tak, robienie to, co można, tak, że tak powiem, odkurzanie tych zbiorów, pakowanie ich w odpowiednie opakowania, doglądanie. To już bardzo dużo, na bardzo dużo możemy sobie pozwolić. Oczywiście, jeśli te zbiory są w kiepskim stanie, nie udostępniamy ich najczęściej, tak? Bo wtedy, no niestety, nasi użytkownicy też muszą się z tym pogodzić, że od czasu do czasu, nie jest tych zbiorów dużo, ale od czasu do czasu zdarza się tak, że pewnego dzieła nie dostaną, no bo właśnie jest w złym stanie zachowania i dopiero po konserwacji będzie się nadawał do udostępniania. Lub też, jeśli jest w Narodowym Zasobie Bibliotecznym, to go zdigitalizujemy i będziemy w tej formie cyfrowej udostępniać.
Nasi czytelnicy mogą się oczywiście zainspirować tym, jak są chronione książki w bibliotece. Ci, którzy mają swoje własne, prywatne biblioteki, też czasem nie do końca wiedzą, jak dbać o te książki, w jakich temperaturach tak naprawdę stawiać te półki, po której stronie mieszkania, czy od strony zachodniej, czy wschodniej, tam gdzie jest chłodniej, czy tam gdzie jest cieplej, jak o nie dbać, żeby były z nami jak najdłużej.
Znaczy, są tutaj dwie szkoły. Jedna, która mówi, że te książki kiedyś przecież nie miały klimatyzacji, nie miały stałej temperatury i stałej wilgotności i są z nami do chwili obecnej. Więc być może, jak im zrobimy takie laboratoryjne warunki, no to może te drobne ustroje wręcz się zaczną rozwijać, a nie odwrotnie. No i ta, która mówi, że rzeczywiście stwarzajmy tym książkom jak najbardziej dogodne warunki. Rzeczywiście nas nie ma o czym mówić. Narażenie różnych publikacji na intensywne padanie promieni słonecznych, dużą temperaturę, czy też dużą wilgotność na pewno nie poprawia takich warunków. Tak? Ale czy w naszych domowych przez lata też papier i jego jakość, tak, no, dopiero od niedawna mamy sytuację taką, że znowu możemy mówić o swoistego rodzaju bezkwasowym papierze, tak? Gdzie papiernie mają nakaz robienia tego w odpowiednich proporcjach. No ale ten papier z początku XX wieku, tak, kwasowy i wielki problem z odkwaszaniem wielu milionów zbiorów w całej Polsce. No i papier czerpany, z którym mieliśmy do czynienia do XVIII wieku, który jeśli dzisiaj bierze się do ręki starodruk, rękopis, tak, to możemy powiedzieć, że stan w zasadzie idealny i nic się z nim nie dzieje i może przez wiele wieków jeszcze będzie nam służył. No ja mam taką nadzieję, że ciągle tak będzie. I że wszystko to co robimy, ma sens, ale przechodząc do naszych domowych księgozbiorów. Oczywiście mówię, takie podstawowe zasady, no bo przecież nie stworzymy też warunków idealnych, ale pamiętajmy, dbajmy o książki, tak? Choćby biorąc pod odkurzajmy je.
Przewietrzajmy, czytając.
No, tak, albo przewietrzajmy, czytając i już im pomożemy.
Ale właśnie, trzymać książki za szybką, czy bez tej zasłonki, bez szybki?
Za szybko.
Za szybko jednak.
Za szybko.
Żeby się tak nie kurzyły.
To raz. Dwa. No taki problem cywilizacyjny dzisiejszy. No choćby alergie, które mamy. Niestety to, co gromadzi się na książkach, kurz, roztocza, również wpływają na nasz organizm. Jeśli mamy tych książek naprawdę dużo, oprócz tego, że możemy cieszyć się wiedzą w nich zawartą, no czasami możemy sobie również szkodzić. No i ta szybka może wtedy trochę pomóc.
Rozmawialiśmy o tym, co jest w książkach, jakie są treści, po jakie treści sięgamy, ale też zapytam o to, w jakiej formie teraz są wydawane książki, ale to tuż po piosence.